Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Wracamy do Państwa z programem GPS, Globalny Punkt Spojrzenia. W ostatniej, czwartej części porozmawiamy o natoizacji Finlandii lub też definlandyzacji Finlandii, co przecież stało się faktem. Ale zanim przejdziemy do rzutem oka, chciałbym objąć także element związany z tym, o czym rozmawiałem z panem doktorem Damianem Szacawą przed przerwą. Wpływ koalicyjności, to znaczy wpływ rządów koalicyjnych, czy on jest widoczny, on wpływa, oddziałuje na politykę zagraniczną tego państwa, czy w zasadzie nie ma większego wpływu, bo bardziej liczy się podział stanowisk i te mniejsze partie są usatysfakcjonowane, a partie wagi ciężkiej jednak definiują politykę zagraniczną. Jak to wygląda, Damianie, z Twoich obserwacji, patrząc na decydowanie polityczne Finlandii w Eduskuncie i to, jak ten kurs jest kształtowany? Czy on meandruje, czy koalicyjność wcale nie oznacza szarpania się od lewa do prawa, a jednak ten kurs jest w miarę stabilny?
Koalicyjność oznacza przede wszystkim konsensus i kompromis. I to jest coś, co jest charakterystyczne nie tylko dla Finlandii, ale generalnie dla systemów w państwach nordyckich i jest zupełnie inaczej postrzegane. Dlatego, że mam wrażenie, że w Polsce kompromis jest postrzegany jako coś negatywnego. Znaczy osiągnąć kompromis, to znaczy, że z czegoś zrezygnować, że ktoś pokazał pewnego rodzaju słabość. Natomiast w tych systemach...
Zgniły kompromis, dokładnie. Niemalże słowo automatycznie przylepione.
Natomiast w tych w systemach nordyckich mówimy o osiągnięciu kompromisu albo zbudowaniu kompromisu. A więc mówimy o czymś, co ma ewidentnie pozytywny wydźwięk. Więc do kompromisu się dochodzi, kompromis się uciera, w kompromisie broni się własnych pomysłów i w związku z tym mamy możliwość zaprezentowania, mamy możliwość obrony tego, co jest dla nas niezbywalne. Jeżeli mówimy o decydowaniu politycznym, to zawsze mamy kwestię negocjacji, zawsze mamy kwestię tego, co jest, z czego my nie możemy zrezygnować. Tak? To jest kwestia ucierania się stanowisk, to jest kwestia pewnego rodzaju uwzględniania różnych perspektyw. To jest kwestia również szacunku do tego, że jesteśmy różni, że mamy różne poglądy polityczne, ale to nie znaczy, że ktoś z nas ma lepszy pomysł, a ktoś ma gorszy. Znaczy jesteśmy różni, ale mamy takie same podstawy. Więc mamy różnorodne perspektywy, mamy kompromis, mamy konsensus, mamy wreszcie stabilność i przewidywalność. Dlatego, że jeśli najważniejsze decyzje dotyczące strategicznych kierunków w polityce zagranicznej są budowane w oparciu o te cechy, to znaczy, że one są akceptowane przez wszystkich graczy. To znaczy, że oczywiście mamy do czynienia ze skrajnościami, ale te skrajności to jest tak naprawdę margines po lewej, jak i po prawej stronie sceny politycznej.
To bardzo ciekawe. To, co teraz tak na pierwszy rzut oka dostrzegam, to ryzyko, że podejmowanie decyzji będzie bardzo rozciągnięte, no bo trzeba się przecież spotkać i wykuwanie kompromisu nie jest proste. Może Finowie mają jakiś przepis na kompromis. Mówiłeś przede wszystkim, że pozytywnie wartościują to pojęcie.
Pozytywnie wartościują to pojęcie, nie narzucają swojego rozwiązania i cały czas nad nim pracują. Niezależnie od tego, która partia jest u władzy, czy to będzie partia centrolewicowa, czy powiedzmy centroprawicowa, bo to są raczej tego rodzaju określenia, jeśli chodzi o partie koalicji narodowej, czy też socjaldemokratów. To jest coś, co w zdecydowanym stopniu ułatwia zarządzanie państwem, bo to jest również tradycja służby cywilnej, która jest odpartyjniona. To jest również bardzo silna tradycja różnego rodzaju komisji i komitetów, które mają faktyczne znaczenie. To jest również zaangażowanie ekspertów i w tej książce, którą cytowałeś na temat rozwiązań innowacyjnych, to jest bardzo mocno podkreślone, jeśli chodzi o zaangażowanie ekspertów, zaangażowanie naukowców i korzystanie z ich doradztwa. To się nie bierze zupełnie, te pomysły nie biorą się z próżni, to jest coś, co jest ukształtowane i oczywiście jest ten rys polityczny nadawany, czy to przez partie centroprawicowe, czy też partie centrolewicowe, ale takim najlepszym przykładem na to, jak, że to niekoniecznie musi oznaczać, że mamy rozciągnięty proces decyzyjny w czasie, jest kwestia chociażby akcesji Finlandii do NATO.
No to jest niesamowite, drodzy Państwo. Ja przyznam szczerze, że się rozmarzyłem. Życzyłbym sobie w Finlandii, w Polsce, co najmniej pewnych enklaw fińskości, biorąc pod uwagę proces decyzyjny, a przede wszystkim biorąc pod uwagę, powtórzę za doktorem Damianem Szacową, odpartyjnienie służby cywilnej, także dyplomacji. No, drodzy Państwo, no życzyłbym sobie pod choinkę czegoś takiego. Nie wiem, czy doczekamy z doktorem Damianem Szacową, natomiast no chyba nie stać nas na szastanie na lewo i prawo i taką amnezję instytucjonalną. Wolałbym tutaj mieć ekspertów z krwi i kości, tak jak Finowie. Inwestują i stawiają na eksperckość. Bardzo się cieszę, że to wybrzmiało. A zatem koalicyjne rządy, koalicyjne formułowanie i realizacja polityki zagranicznej. Mówiliśmy wcześniej o tych różnych przejawach. Na razie zaznaczaliśmy bardzo ogólnie takiej globalnej aktywności. Czy Finlandia ma swoją strategię polityki zagranicznej?
Oczywiście i to nie jedną.
Nie jedną, natomiast...
Bo one są dopasowane oczywiście do poszczególnych, czy to regionów geograficznych, czy to priorytetów.
Tak, do czego zmierzam, Damianie? Zmierzam do tego, gdybyśmy mieli stworzyć taki wycinek, takie resume, co wynika z tych strategii, gdzie Finowie lokują swoje zaangażowanie, największą aktywność, bo przecież nie mogą jako małe państwo być obecni wszędzie. Pan, jeden z artykułów, na który trafiłem, przygotowując się do tej rozmowy, autora Tiilikainena, który operuje pojęciem państwa małego. Generalnie kojarzymy to pojęcie być może z Estonią, Łotwą, ale niekoniecznie z Finlandią. Natomiast mam wrażenie duża dojrzałość, by też widzieć w sobie państwo jednak niekoniecznie duże, ale mające dużo większe ambicje. Gdzie są te hotspoty zaangażowania Finów w skali ponadregionalnej?
No, przede wszystkim jest to, dawniej to była integracja europejska i to był proces członkostwa w Unii Europejskiej, gdzie całe podejmowanie decyzji jest w zasadzie stworzone, czy też stworzone według tego samego modelu, co mają państwa nordyckie, czy też nordyccy członkowie Unii Europejskiej.
Ale Finlandia wstępuje do Unii w 1995 roku, prawda? Czyli zdaje się, że jest w Unii duchowo dużo wcześniej.
Znaczy, można tak to powiedzieć, ale niekoniecznie, bo mieliśmy te duchy finlandyzacji, czyli integracja Finlandii ze strukturami zachodnioeuropejskimi, również tymi o charakterze gospodarczym, była ograniczona przez ten układ z 1948 roku. No tak. Więc to są pewnego rodzaju koszty, które trzeba ponieść.
Ponieśli koszt, czyli musieli czekać.
Teraz dalej, jeśli mówimy o Unii Europejskiej, zwłaszcza w tym obszarze WPZiB, no to mamy kwestię WPZiB, WPBiO, czyli kwestia polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa i obrony. Niektórzy mogą to kojarzyć z kwestią chociażby armii, tak, europejskiej, ale to ma znacznie bardziej praktyczny wymiar, jeśli chodzi o reagowanie kryzysowe, jeśli chodzi o również o kwestie cyberbezpieczeństwa, które są widoczne, no ale to jest również kwestia koordynacji polityki zagranicznej. Tak jak powiedziałeś, Finlandia musi lokować swoje zasoby i lokuje to skutecznie.
Znaczy, w sposób inteligentny.
Musi wybierać, tak? Więc to, co charakteryzuje państwa małe, bo definicja państwa małego może być różna, tak? Generalnie chodzi raczej o pewne kwestie, powiedziałbym, postrzegania rzeczywistości. Tak? Finlandia doskonale wie, że nie zmieni zachowania związku, nie zmieniła zachowania Związku Radzieckiego i nie zmieni zachowania Rosji. Ale Finlandia doskonale wie, że żeby wpływać na to, co robi jej duży sąsiad, trzeba odwoływać się do prawa międzynarodowego, trzeba odwoływać się do aktywnego uczestnictwa w organizacjach międzynarodowych, trzeba odwoływać się do sojuszy. Więc to jest przede wszystkim, trzeba szukać po prostu wsparcia na zewnątrz, tak, w realizacji swoich interesów. Kolejna kwestia to jest kwestia gospodarki. Już kilkukrotnie dzisiaj padło, że przemysł Finlandii który oczywiście nie jest tylko i wyłącznie, to nie jest tylko i wyłącznie Nokia, tak? Bo mamy do czynienia z bardzo dużym sektorem leśnictwa, ale przemysł, to co pcha ten gospodarkę Finlandii do przodu, to są rozwiązania innowacyjne i to są rozwiązania technologiczne. Od dawien dawna, więc postawienie nacisku na to, również nacisku, jeśli chodzi o edukację społeczeństwa, to jest coś bardzo widocznego. Kwestia zdolności wojskowych i obecności w Arktyce. Coś, co...
O Arktykach. Wyczułeś tutaj mnie idealnie. Globalne ocieplenie. Finlandia jest państwem arktycznym.
Jest państwem arktycznym.
Czy co wnosi? Jaka jest wartość dodana polityki Finów na tym odcinku?
No to jest przede wszystkim również kwestia przede wszystkim szacunku do ludności rdzennej zamieszkującej ten teren. Mówiłeś o reniferach, więc mówiąc o Laponii, musimy pamiętać o samach, a więc ludności, która zamieszkuje północną część Europy. Nie tylko oczywiście Finlandii, ale mówimy również o Szwecji i o Norwegii. Więc to są tego rodzaju rozwiązania. Poszanowanie po prostu dorobku tych społeczeństw. Dwa, to jest kwestia monitoringu. Mówimy o zmianach klimatu, dlatego że my możemy opierać się na ustaleniach naukowców badających to, jak ten klimat, jak strefa wieczna jest bardzo inny, przesuwa się na północ. I to nie są obserwacje dotyczące, nie wiem, jednego roku, tylko to są obserwacje prowadzone już od wielu, wielu lat, które są tak naprawdę podstawą późniejszych rekomendacji, które są przyjmowane w ramach systemu globalnego. Mamy wreszcie kwestie dotyczące... No, Finlandia nie ma dostępu na północ, tak? Bo jest odcięta, tam jest odcinek 100-kilkudziesięciokilometrowy granicy pomiędzy Norwegią a Rosją, tak? To jest również konsekwencja tego, co było w przeszłości, bo region Petsamo, czy też Pieczęgi, to jest region, który właśnie tam został odcięty, tak? Finlandia utraciła dostęp.
Te straty na rzecz caratu.
No, Związku Radzieckiego, bo to były te kwestie strat po II wojnie światowej. Więc mamy szereg tak naprawdę możliwości i Finowie doskonale sobie zdają z tego sprawę.
Wiem, że też Finowie dali się poznać jako dobrzy negocjatorzy pokojowi. Wiele tego rodzaju przypadków zaangażowania pokojowego, negocjowania. No a Helsinki przeszły do historii jako miejsce podpisania aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 1 sierpnia 1975 roku w okresie tego swoistego détente, odprężenia w stosunkach na linii wschód-zachód. Dzisiaj sobie trudno, Damianie, wyobrazić, by Finlandia grała pierwsze skrzypce w rozmowach pokojowych pomiędzy Rosją Putina i Ukrainą Zełańskiego z uwagi na definlandyzację.
A ja wiem, czy tak trudno sobie wyobrazić. Nie tak dawno mieliśmy do czynienia przecież ze spotkaniami prezydenta Trumpa i prezydenta Putina, które przecież miały miejsce w Helsinkach.
Ja rozumiem, że tam jest bardzo piękna, nowoczesna architektura. Helsinki były w zasadzie lokowane trochę w kontekście też obecności Rosjan. No ale dotykamy tego momentu i chciałbym, żebyśmy to wyraźnie zaznaczyli. To znaczy Finlandia w NATO. Czy trzeba było agresywnej, bestialskiej polityki Rosji, by w Finlandii, u Finów, no miarka się przebrała? Bo mam wrażenie, że dyskusja o natoizacji Finlandii, porzuceniu polityki neutralności, ona jednak jest obecna co najmniej od roku 2014.
Znaczy ona jest obecna od wcześniejszego okresu, bo w zasadzie od momentu zakończenia zimnej wojny w Finlandii trwały dyskusje na temat tego, jak zredefiniować swoją politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa. Przy czym, żeby było jasność, nie było powszechnej zgody wśród partii politycznych, a można powiedzieć, że po zakończeniu zimnej wojny około 20% społeczeństwa opowiadało się za tym, że Finlandia powinna wstąpić do NATO.
20%. Co piąty Fin zapytany po wyjściu z sauny stwierdzał, że tak, ja chcę do NATO. Mało.
No mało, ale to brało się znowu z pragmatyzmu i z poczucia, że polityka bezpieczeństwa i zagraniczna Finlandii opiera się na takich czterech nogach. Więc po pierwsze mamy bliskie relacje z państwami Unii Europejskiej. Dwa, mamy bliską współpracę regionalną w ramach grupy państw nordyckich. Trzy, mamy relacje z silnymi partnerami, chociażby Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, ale nie instytucjonalne. I cztery, mamy bardzo dobre relacje z Rosją.
Czyli ta trzecia noga to bilateralne relacje?
Tak.
Bilateralne. I co czwarta? Jednak
czwarta
Rosja.
Rosja, z którą, tak jak wspomniałeś, Finlandia ma 1340-kilometrową granicę.
Najdłuższa granica
NATO. W samej aglomeracji Sankt Petersburga mieszka, czy też w jej okolicach, mieszka więcej ludzi niż w Finlandii. Więc to jest kwestia odpowiednich proporcji. I teraz, co robi Finlandia w momencie, gdy jedna z tych nóg się wywraca, wyłamuje? Stół z powyłamywanymi nogami, to takie trudne.
Ładnie, prawie jak język fiński dla mnie.
Prawie, zdecydowanie, więc trzeba wzmocnić pozostałe. Więc mamy wejście do NATO. Nie mamy już tylko i wyłącznie takich relacji z państwami, które są członkami NATO, ale mamy wejście do NATO. Mamy podtrzymywanie tej obecności w ramach Unii Europejskiej.
Dobrze.
Więc to są tego rodzaju elementy, które są ważne.
Trzeba było, z tego wynika jednak, lekcji ukraińskiej, by w przestrzeni publicznej rozmowa o NATO była realna. No i w większości sondaże pokazywały, że przecież Finowie popierają ten kurs. Nie wyobrażam sobie, by elity polityczne, w dużej mierze też urzędnicy służby cywilnej odpartyjnieni, co zauważyłeś, forsowali to bez uzgodnienia tego na poziomie też jakichś konsultacji społecznych.
No to znaczy, to był dla mnie ewenement, jak bardzo szybko nastroje społeczne mogą się zmienić. Dlatego, że jeżeli sobie popatrzymy na dane, na czyste dane, to jeszcze w połowie stycznia 2022 roku wciąż mieliśmy te
20%.
Pomimo tego, że już były te pierwsze sygnały dotyczące tego, że Rosja chce rewizji europejskiego porządku bezpieczeństwa, rewizji architektury regionalnej, czyli krótko mówiąc, chce zamknąć drzwi do NATO innym państwom, w tym również Finlandii. I pierwsze doniesienia, które były, jeśli chodzi o Buczę i Irpin. Dlaczego ja do tego nawiązuję? Dlatego, że one obudziły w Finach traumę narodową związaną z wojną zimową i wojną kontynuacyjną. To jest coś, o czym krążyły legendy, o czym opowiadano w domach, o czym może nie mówiono na zewnątrz, ponieważ na zewnątrz była polityka finlandyzacji, ale to było coś, o czym pamiętano w domach. Społeczeństwo wyszło z takiego założenia. Jeśli Rosjanie są w stanie zrobić swoim braciom i siostrom, tak jak nazywali Ukraińców, to, co zrobili w Buczy i w Irpieniu, to nic ich nie powstrzyma przed uczynieniem tego samego w miejscowościach fińskich.
Ten małomówny, racjonalnie myślący, chłodny umysł fiński wówczas miał już jasność. Musimy do NATO, biegiem do NATO, ponieważ sprawy poszły za daleko. Rosja testuje Finlandię, biorąc pod uwagę te przejawy takiej hybrydowej agresji i kryzys graniczny z ostatnich kilku tygodni.
Instrumentalizacja migracji.
Zdaje się, że myśmy to przerabiali. Czy dostrzegasz tutaj paralele między tym, co Finowie mają dzisiaj, a tym, co Polska miała kilkadziesiąt miesięcy temu?
Czy paralele są oczywiście, powiedziałbym nawet większe, również z tym kryzysem migracyjnym z przełomu 2015-16, bo to wtedy po raz pierwszy Rosja użyła tej instrumentalnej migracji, otwierając tak zwany arktyczny szlak. To wtedy pojawiły się te rowery na dalekiej północy, które obecne są i dzisiaj, tak? Bo znowu, teraz może nie, no bo granica pomiędzy Finlandią a Rosją ponownie została zamknięta na całej długości, czyli te wszystkie 8 przejść granicznych, które tam są, one zostały zamknięte. Wcześniej góra rowerów rośnie. Te rowery zostaną sprzedane, no bo przecież nikt się po nie nie zwróci, więc one, one zostaną sprzedane pewnie na wiosnę przyszłego roku. No i faktycznie jest tak, że...
Ale przez kogo sprzedane, powiedz naszym słuchaczom?
No zostaną sprzedane przez służbę celną Finlandii, która przejęła je, dlatego że...
Rower pozwala przekroczyć przejście graniczne.
Tak, przy czym to nie jest wymóg Finlandii, ale to jest wymóg Rosji. Rosja nie przepuszcza przez swoje przejścia graniczne osób, które chcą przejść na piechotę, tak? Więc one muszą mieć rower, hulajnogę albo dyskorolkę na przykład. Co słuchacze mogą sobie wyobrazić, mówimy o dalekiej północy, bo to jest 850 km od wybrzeża Bałtyku, to najbardziej na północ położone przejście graniczne w Salla, gdzie no, temperatura to jest minus 20, to nie jest nic nadzwyczajnego. Więc...
Drodzy Państwo, jeśli ktoś z Państwa ma wymarzony prezent pod choinkę, rower, deskorolkę, to kto wie, może warto się będzie skontaktować ze służbami, z pogranicznikami z Finlandii. Ale na zakończenie, jedno pytanie na zakończenie. Dzisiaj arcyciekawa rozmowa nieoczywista z doktorem Damianem Szacawą, moim kolegą z UNCS. Damianie, czy Finlandia jest wartościowym wzmocnieniem dla NATO?
Tak, znaczy ja tutaj akurat nie mam wątpliwości, dlatego że i znowu wracamy troszkę do historii. Finlandia, która była państwem neutralnym, jednocześnie spenetrowanym, doskonale zdawała sobie sprawę, że temu, co mówią decydenci na Kremlu, nie można ufać, dlatego trzeba rozwijać własny system obronny. To jest jedno z niewielu państw, które nie zaprzestało inwestycji w obronę, jeśli chodzi o no to powiedzmy to poczucie takiego końca historii, że wojna już nam nie zagraża w Europie. Tam absolutnie to nie ma miejsca. To jest państwo, które ma doskonale rozwinięty system ochrony ludności. Bunkry i schrony to nie jest nic nadzwyczajnego. One są tam cały czas utrzymywane, cały czas są odpowiednio pielęgnowane. Również takie kwestie jak chociażby pożywienie dla zwierząt, dla koni, dla psów, to jest również część tego systemu ochrony ludności.
Budowania odporności, o
to jest państwo, mówisz. To jest państwo, które w dalszym ciągu utrzymuje pobór i rezerwiści są istotnym częścią tego społeczeństwa. Armia w czasach pokoju być może nie jest niewielka, natomiast żołnierze przeszkoleni, którzy są w stanie stawić się do określonych punktów w ciągu dosłownie kilku tygodni od wezwania, to jest siła od 270 do 300 tysięcy. Mówimy o 5,5-milionowym społeczeństwie.
A zatem ogromna gotowość bojowa.
Żołnierze przeszkoleni, którzy są gotowi do tego, żeby trafić tam w późniejszych rzutach, w późniejszych naborach, to jest 700-800 tysięcy żołnierzy.
Drodzy Państwo, bardzo to jest ciekawe i wypada się cieszyć, że mamy takiego sojusznika, który też troszkę rozciąga uwagę naszego konkurenta Federacji Rosyjskiej na tych 1340 kilometrach. Ostatnie zdanie jeszcze dla pana doktora.
No, cały czas oczywiście mówimy o wspomaganiu Ukrainy i trzeba pamiętać, że polityka Finlandii to jest coś, co będzie wspierało tą politykę, tą obronę, możliwości obrony Ukrainy. Pomijając kwestie dotyczące przekazywanej pomocy cały czas, to są kwestie również chociażby stałych inwestycji we własne uzbrojenie. To jest kwestia podwojenia ilości produkowanej amunicji artyleryjskiej. To jest kwestia największych zasobów artyleryjskich, które posiada państwo na wschodniej flance NATO.
To jest, drodzy państwo, bardzo ważne, ponieważ Ukraina walczy, Ukrainie kończy się amunicja i może się okazać, że najmłodszy nieopierzony członek NATO okazuje się akurat mieć to pierze z pancerza i nie ma najmniejszych wątpliwości, że Rosjanom nie można wierzyć, bo ma swoją lekcję wojny zimowej. O Finlandii, o Suomi, o finlandyzacji, także Finlandii w NATO rozmawiałem z doktorem Damianem Szacawą. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, Damianie, do dzisiejszej audycji.
Dziękuję za zaproszenie. Spokojnej nocy.
Życzymy Państwu spokojnej nocy i przy okazji wesołych świąt, dobrego świątecznego czasu, a za tydzień jak zawsze GPS wieczorową porą. Zostańcie w dobrym zdrowiu. Dobranoc.